To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Duży format, powroty. Z okazji 35. urodzin Gazety Wyborczej wracamy do naszych najgłośniejszych reportaży, do historii, którymi żyła cała Polska.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy nas Państwo słuchają. Ja nazywam się Ola Zbroja, pracuję w redakcji dużego formatu i w ramach naszego 4-odcinkowego cyklu Duży Format Powroty postanowiłam, że zaproszę do rozmowy Rafała Grąckiego, który łączy się z nami dzisiaj z Pucka. Cześć, Rafał.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Rafał napisał dla nas 5 lat temu, dobrze mówię, Rafał?
Prawie pięć, jakoś wrzesień 2019 roku, kiedy ten tekst się ukazał.
No więc napisał dla nas reportaż i ja doskonale pamiętam ten dzień, bo po publikacji nasza skrzynka mailowa dosłownie pękała w szwach. Pamiętam, że nie nadążaliśmy w ogóle z otwieraniem tych maili od osób poruszonych tym tekstem. Pamiętam też, Rafale, że poprosiliśmy cię o umieszczenie twojego adresu mailowego na końcu tekstu, żeby czytelnicy mogli się podzielić swoją troską z tobą bezpośrednio.
Byłem w ciężkim szoku, kiedy Mariusz Burchardt, redaktor naczelny dużego formatu, zadzwonił do mnie rano i mówi: wiesz co, Rafał, dobrze by było, jakbyś umieścił swojego maila, bo podaj mi proszę, ponieważ jesteśmy zasypywani lawiną listów i ja bym chciał je do ciebie przekierować. No to lawina przesunęła się na mojego e-maila.
No więc właśnie, to chyba wiele mówi o tym tekście, a rzecz dotyczy młodego mężczyzny, który nazywa się Sylwester Panek i on w dniu swoich 18 urodzin dostał od państwa, no jak sam piszesz, taki prezent, że został współodpowiedzialnym za dług dodajmy ogromny dla młodego chłopaka z, no delikatnie mówiąc, niezamożnej rodziny, ponieważ zaczęło się od 21 tysięcy, skończyło na 200 tysiącach, kwota naprawdę niebagatelna. I mam taki pomysł, żebyśmy opowiedzieli dziś naszym słuchaczom i historię tego długu, skąd on się wziął, jak to się stało, że tak urósł, a potem opowiesz nam, jak już przypomnimy tę historię, opowiesz nam o dalszym jej ciągu, bo specjalnie na potrzeby naszej rozmowy Rafał skontaktował się z Sylwkiem, zapytał się go, jak się ma, jak potoczyły się jego losy. No ale zanim o tym, co teraz, chciałabym, żebyśmy porozmawiali, jak było kiedyś. Rafał, jak to się stało, że młody chłopak budzi się pewnego dnia z takim obciążeniem? No bo ktoś by mógł zapytać, no coś zrobił nie tak, czymś zawinił.
Sylwek miał 8 lat, pojechał na wakacje, znaczy jeszcze nie pojechał na wakacje, ale tuż przed wakacjami mama bardzo mocno narzekała na bardzo silne migreny. Zbadano ją w szpitalu, nic nie stwierdzono, dali jej wypis, jakieś tabletki, receptę. No i kilka tygodni później jadą na wakacje. W czasie tej drogi mama traci czucie w jednej nodze. Mimo to dojeżdżają na te wakacje. Taty w tym czasie nie ma. On też w ogóle nie jest pozytywnym bohaterem tego reportażu w ogóle. Pracuje wtedy gdzieś na kontrakcie w Niemczech. Dojeżdża na miejsce, tam zaczyna wymiotować. W związku z tym szpital, śmigłowiec, OIOM, diagnoza, tętniak tętnicy łączącej przedniej, kilka operacji. Mama jest po tych operacjach po tracheotomii przy okazji i jest co najmniej w połowie ciała sparaliżowana. Wracają do domu. Przez dłuższy czas, zanim mama wyjdzie z szpitala, Sylwkiem i siostrą młodszą o 2 lata opiekują się krewni. Wracają do domu. No i zaczyna się w zasadzie cała ta historia wtedy z długiem. Tata jest, albo go nie ma, częściej go nie ma niż jest. Nikt nie wie tak naprawdę jeszcze wtedy, że już ma kochankę. Sylwek najpierw uczy się w szkole baletowej, ale po kilku latach tej nauki ma wypadek, musi się przenieść do innej szkoły. Trafia do gastronomika i w zasadzie z gastronomią do dzisiaj ma bardzo wiele wspólnego. Po jakimś czasie ojciec wraca do domu z kochanką. Jakiś czas mieszkają razem. W ogóle w tym czasie mamą opiekuje się głównie babcia. Przyjeżdża albo nie. No, w związku z tym, że nie ma pieniędzy w domu, bo to jest tam raptem kilkaset złotych renty, trochę dokłada jeszcze babcia, jak Sylwek coś zarobi w gastronomiku, to też dołoży, żyją bardzo, bardzo biednie, no i przestają też płacić za mieszkanie, no i to są głównie te kwoty, które składają się na całe zadłużenie. W pewnym momencie, tak jak powiedziałem wcześniej, tata wraca razem z kochanką, zupełnie to się w tym momencie rozkleja i przestaje układać te więzi rodzinne, ulegają zanikowi całkowicie. Pani Katarzyna Panek, czyli mama Sylwka, składa pozew o rozwód, ten rozwód dostaje. No i co się dzieje? Tata sprzedaje samochód, bierze pieniądze za ten samochód, bierze dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy, które było odłożone na czarną godzinę na koncie, które były wynikiem uzyskania odszkodowania, i wyjeżdża za granicę. I zostaje Sylwek, siostra, mama w połowie sparaliżowana, no i dojeżdżająca babcia. I tak naprawdę to wtedy się zaczyna prawdziwa bieda. W 2010 roku miasto wypowiada umowę najmu, co oznacza nie tyle eksmisję, co podwyższenie czynszu, czyli tak naprawdę to jest jeszcze większy dopust Boży, można byłoby powiedzieć. No i ten dług przyrasta, raz płacą, raz nie, jak coś dostaną, to natychmiast wydają przede wszystkim na jedzenie albo na najpilniejsze środki. Ja, przygotowując się do tego reportażu, widziałem kilkadziesiąt decyzji z MOPS-u, które dawały taką możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych Sylwka i jego rodziny. Natomiast to była pomoc krótkotrwała, tak? To nie rozwiązywało najważniejszego problemu, że nie ma za co płacić za czynsz i za ogrzewanie i pozostałe media. W związku z tym właśnie Sylwek kończy 18 lat w 2007 roku i ten dług jest naprawdę bardzo spory. W 2018 wynosi już prawie 200 tysięcy. Tak to wygląda.
No właśnie, ja muszę ci się przyznać i państwu też, że jak ja czytałam ten tekst, to czułam taką dojmującą bezsilność i pomyślałam sobie, że państwo nie dało temu chłopakowi żadnych szans w życiu. I taki mit self-made mana totalnie się załamuje, kiedy ty teraz opowiadasz historię Sylwka, bo on przecież zrobił wszystko jak trzeba. I chyba nie tylko ja czułam tę bezradność. Ja przypominam sobie, jak opowiadałeś mi, że ta historia trafiła do ciebie za pośrednictwem prawnika i on powiedział, to musi trafić do mediów. Zapamiętałam sobie, że mniej więcej takich słów użył i zapamiętałam sobie właśnie wrażenie też bezradności albo przytłoczenia całą tą sytuacją z jego strony również.
Ja na ten materiał i w ogóle na tą historię trafiłem zupełnie przypadkiem, ponieważ spotkałem się z moją koleżanką, której bratem jest tenże prawnik. I ta moja koleżanka opowiada mi w toku całej naszej rozmowy, opowiada, że właśnie jej brat pracuje nad pewną sprawą, robi to pro bono. Jest chłopak, który ma okropne długi, nic więcej nie wiedziałem. Ja zapytałem tak z głupia frant, a może w takim razie ja mogę zadzwonić do twojego brata, porozmawiać z nim, może to jest jakiś materiał, który mógłby być podstawą do reportażu, może można coś zrobić. I ona skontaktowała się z bratem, brat skontaktował się ze mną, wyjaśnił mi mniej więcej, co się dzieje i ja byłem całkowicie zszokowany. Jak zadzwoniłem do redakcji dużego formatu z pytaniem, czy to jest temat, który duży format wziąłby na swoje łamy, to nie potrafiłem sklecić jakichś takich kilku sensownych zdań. Na szczęście dysponowałem paroma dokumentami. Zostałem poproszony, słuchaj Rafał, ty gadasz od rzeczy, tak? To masz jakieś papiery? Mam. To wyślij. To wysłałem. Godzinę później przyszła odpowiedź. Bierzemy sprawę na warsztat.
No a co się stało potem? Bo historia, którą ty napisałeś, była czytana przez sąd. Wiem, że wpłynął cały ten reportaż na losy Sylwka. Opowiesz trochę o tym?
Dokładnie tak. Reportaż ukazał się 19 września 2019 roku. Jesteśmy w tym momencie w sytuacji takiej, że Sylwkowi oddalono prośbę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I na 26 września została wyznaczona rozprawa odwoławcza. Troje sędziów miało zadecydować o tym, czy Sylwek dalej będzie miał ten 200-tysięczny garb, czy też nie. No i z tego co wiem, to w sądzie rzeczywiście ten reportaż jakoś został przeczytany i rzeczywiście 26 września odbywa się rozprawa i kilkanaście dni później otrzymuję uzasadnienie postanowienia, które jest dla mnie ogromną radością. Ja spróbuję kawałeczek zacytować, ponieważ ono dokładnie odpowiada na te tezy, które zostały postawione w reportażu i punktuje to pierwsze orzeczenie i naprawdę trochę przywraca takie dobre mniemanie o wymiarze sprawiedliwości. Brzmi tak mniej więcej. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy w ocenie Sądu Okręgowego, Sąd Pierwszej Instancji, przyjmując, iż w czasie, gdy dłużnik pracował w Wielkiej Brytanii, zarabiając 1200 funtów miesięcznie i przesyłając matce 1000 zł każdego miesiąca, dysponował wolnymi środkami, które mógł przeznaczyć na systematyczną spłatę istniejących zadłużeń, wykazał się zbyt surowym podejściem, nie rozważając wszystkich okoliczności sprawy. I dalej, bo to dalej się gdzieś tam ciągnie, w ocenie Sądu Okręgowego Sąd Pierwszej Instancji, oceniając zachowanie wnioskodawcy, z nadmierną surowością stwierdził, że ten dopuścił się rażącego niedbalstwa w pogłębieniu niewypłacalności. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał zaskarżone postanowienie jako nietrafne z uwagi na odmienną ocenę prawną postępowania dłużnika. I na koniec, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w ocenie Sądu Okręgowego, to jest właśnie przypadek wnioskodawcy, który zasługuje na pomoc państwa w ramach postępowania upadłościowego, w związku z czym jego upadłość powinna zostać ogłoszona. Nie było wtedy lepszej opcji, którą właśnie zrobił sąd. Nakazał sądowi pierwszej instancji z powrotem rozpatrzyć sprawę, co więcej, nakazał mu też sposób, w jaki ma być rozpatrzona ta sytuacja. No i rzeczywiście po jakimś czasie, jeszcze w 2019 roku, sąd ogłasza upadłość konsumencką Selfka. Zaraz po tym artykule również następuje spotkanie na wniosek jednej z radnych miasta Gdańska z wiceprezydentem miasta Gdańska i prezydent wydaje decyzję o wstrzymaniu egzekucji. Ponadto prawnik, czyli mecenas Kasprowicz, zaczyna uzgadniać taką pewną formę ugody, gdzie Sylwek zaczyna płacić swoje bieżące zobowiązania, to z jednej strony, a celem jest tak naprawdę umorzenie większości zobowiązań, a resztę rozłożenie na jakieś sensowne raty. Jak sąd podjął decyzję o tym, że Sylwek konsumencko upada, to wyznaczył też syndyka masy upadłościowej i tenże syndyk po zbadaniu sprawy złożył do sądu wniosek o to, żeby umorzyć wszystkie zobowiązania Sylwka. Natomiast wtedy zaczęła się pandemia. No i bum. Mamy przerwę. Tak naprawdę dopiero pod koniec 2020 roku odbywa się gdzieś ta rozprawa, na której sąd ostatecznie sprawia, czy podejmuje decyzję, że Sylwek przez 3 lata spłaca po 1000 zł z tego długu, czyli razem 36 tysięcy, pozostała kwota zostaje umorzona.
Bo dodajmy może, że wcześniej, przed tymi wszystkimi wydarzeniami i orzeczeniami, które właśnie nam przytoczyłeś, życie Sylwka polegało właściwie na tym, że on ma spłacać dług, koniec. Nic więcej się nie mieściło w tym życiu. Ja zapamiętałam takie zdanie, ono było absolutnie wstrząsające dla mnie. No naprawdę rozłożyło mnie na łopatki. Teraz Państwu zacytuję. To jest wypowiedź Sylwka. Kiedyś miałem dziewczynę, ale gdybym się z nią związał, zostałaby współdłużniczką. To nie jej garb, wybrałem samotność. I chciałabym się ciebie zapytać, jakiego ty, Sylwka, zapamiętałeś z tego okresu robienia reportażu tych 5 lat temu?
Smutnego, zrezygnowanego, przygaszonego, bez cienia nadziei. I to w chwili usunięcia tej przeszkody najważniejszej pod tytułem decyzja sądu najpierw o uchyleniu tego poprzedniego postanowienia, a potem następna decyzja też trochę zmieniła jego sytuację albo postrzeganie rzeczywistości. No, oczywiście dalej mieszka z mamą, dalej się nią opiekuje, dalej się nią zajmuje, ale też reguluje na bieżąco swoje zobowiązania. I co najciekawsze, mniej więcej w tym samym czasie, w którym rozgrywają się te sądowe batalie, poznaje Lili. Lili jest Ukrainką, również gotuje, pracuje w gastronomii. Spotykają się któregoś wieczoru, ponieważ Sylwek ze swoją ekipą idzie na piwo, a Lili w tym samym czasie ze swoją ekipą też poszła na piwo, pracuje w niedalekiej restauracji. No, jakoś tak się spojrzeli na siebie, jak mówi Sylwek, zaczęli ze sobą rozmawiać jakiś czas później zaczynają się spotykać. No i cóż się dzieje? 15 września 2020 roku rodzi się Maksymilian, a 28 lipca 2022 roku rodzi się Olaf. Sylwek ma kobietę swojego życia, czy jest z kobietą swojego życia i mają dwoje dzieci.
Czyli wydarzyła się ta rzecz niewyobrażalna dla niego wcześniej. Mhm.
Tak jest. On mówi teraz, jak już z nim teraz rozmawiałem, że to jakby tak w jakiś pokrętny sposób zupełnie te marzenia jego się spełniają, bo on wcale jakoś tego A nie planował, B nie dążył do tego, żeby to jakoś tak myślał o tym, żeby to było jakieś takie marzenie, które chciałby zrealizować. W pewnym momencie rzeczywiście Lili i Sylwek podjęli decyzję o tym, że chcą wziąć ślub, natomiast korowody z tym trwały przeszło 2 lata. Z błahych powodów, no, poza pandemią oczywiście, która powodem błahym nie jest, ale sąd...
Ale finansowy?
Do finansów to za chwilę przejdziemy, bo to jest też ciekawa historia. Sąd mianowicie, który musiał zezwolić na ten ślub, przez większość tego czasu, czyli grubo ponad 1,5 roku, wysyłał dokumenty na niewłaściwy adres.
Ale zaraz, jak to musiał zezwolić?
No tak, to taka jest procedura, że najpierw musi być zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego, a potem dopiero muszą iść do urzędu i tam złożyć też odpowiednie dokumenty. Ja nie prześledziłem tego dokładnie, ponieważ dowiedziałem się o tym kilka dni temu, no ale opieram się w tym momencie na słowach Sylwka. W każdym bądź razie trwało to na tyle długo, ponieważ sąd wysyłał wszystkie pisma i prośbę o uzupełnienie dokumentów na ulicę, tutaj jest jakiś adres, 4G. Podczas kiedy powinien wysyłać na adres pod tytułem ulica 46.
Na co z finansami?
Na z finansami Sylwek nie powiedział Lili wszystkiego.
Że jest dłużnikiem.
Tak, że jest dłużnikiem i że spłaca swoje zadłużenia. I jak z nim rozmawiałem, to powiedział, wiesz co, Rafał, to nie była dobra decyzja. No wyszło gdzieś tam przy okazji, coś powiedziała mama, kiedy byli z wizytą. Więc Lili ponoć nic nie powiedziała w trakcie, tylko dalej jakoś tam było miło i fajnie, ale po powrocie do domu odbyła się gruntowna rozmowa, no i cóż, Lili była zła, tak przynajmniej twierdzi Sylwek. I bardziej nie o to, że sytuacja była jaka była, to znaczy, że Sylwek jest dłużnikiem, tylko o to, że nie powiedział, po prostu. No i dzisiaj Sylwek twierdzi, że tak, rzeczywiście źle zrobił. Ale chciał jej powiedzieć, jak już spłaci wszystko. No, stało się inaczej. Ma z tego powodu wyrzuty sumienia. No, nie uważa tego za coś chwalebnego, co w tym momencie zrobił.
A ile mu zostało do spłaty?
W tej chwili mniej więcej połowa kwoty z tych 36 tysięcy. Bo żeby to spłacić, nie bardzo może to zrobić pracując w Polsce. W związku z tym wyjechał na Islandię, jest tam prawie od roku, wraca do domu mniej więcej raz na 1,5 miesiąca, na tydzień, 1,5, żeby pobyć trochę z dziećmi i z żoną i z powrotem wraca. Ponieważ Lili nie pracuje, tylko opiekuje się dziećmi, no w związku z tym mieszkanie jest wynajęte, przedszkole kosztuje, żłobek kosztuje, utrzymanie na Islandii kosztuje, utrzymanie no, rodziny w Polsce również kosztuje. No w związku z tym jedyną formę zatrudnienia, jaką znalazł, taką w miarę stałą, był wyjazd na Islandię. Tam żyje jak mnich, tak? Pomieszczenie 2 na 2,5 metra, komoda, łóżko, jakieś krzesło, gołe ściany. No i pracuje.
A zostało w nim poczucie takiej niesprawiedliwości w związku z tą sytuacją?
Wiesz co, ciężko to powiedzieć, czy akurat niesprawiedliwości. On jest zmęczony, jest zrezygnowany. Z jednej strony mówi, że to fantastycznie, że to się wszystko wydarzyło, że ma żonę i ma dwoje dzieci. Z drugiej strony rozłąka, no i śmierć mamy pod koniec zeszłego roku. To są rzeczy, które bardzo go dobiły i bardzo go dociążają. Tak, mama Sylwka zmarła sama końcówka grudnia 2023 roku. Sylwek dowiedział się o tym, będąc na Ukrainie razem ze swoją małżonką i dziećmi. wtedy, kiedy ostatni raz rozmawiali z dziadkiem Lili, który tego samego dnia, którego przyjechali, został zabrany do szpitala i tragiczna w ogóle, to znaczy Sylwek pojechał na Ukrainę, tam wziął udział w jednym pogrzebie, po czym dowiedział się, że jego mama nie żyje, wrócił samodzielnie do Polski, drugi pogrzeb i wracał z powrotem na Ukrainę po dzieciaki i małżonkę, a potem z powrotem na Islandię do roboty.
Ja bym chciała jeszcze na koniec wrócić do tego momentu, który przywołałam na samym początku naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tych listach, które były nadsyłane do redakcji przez czytelników. Chciałabym się ciebie zapytać, oczywiście w szczegółach z całą pewnością nie pamiętasz i nie wymagam też tego od ciebie, ale ogólnie, o czym oni pisali? Bo ja mam poczucie, że historia Sylwka to nie jest jedyna opowieść o właściwie dzieciach obciążonych nie swoimi długami. Tajemnicą Poliszynela jest, jak na przykład niesprawiedliwe bywa prawo spadkowe w Polsce.
Pisali głównie, pytali o tym, w jaki sposób mogą Sylwkowi pomóc. Natomiast pytali się z drugiej strony o tym, co się dzieje. I ja rzeczywiście przez ten czas w 2019 roku kilkukrotnie do tych stu, kilkudziesięciu osób, które do mnie napisały, mam taką listę dystrybucyjną ze wszystkich adresów mailowych, przekazywałem informacje o bieżącym rozwoju sytuacji, o tym, co się działo w sądach, o tym, co się działo później. Na koniec roku też jeszcze wysłałem takiego maila podsumowującego. To dzisiaj, jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy, to odkopałem te wszystkie wiadomości. Nie było tam, wiesz, żadnych uwag czy rozważań na temat naszego systemu prawnego. Raczej wielkie konkrety, dobra, to co możemy zrobić, albo co słychać u Sylwka i czy jest już lepiej, bo bardzo mną ten artykuł wstrząsnął i chciałbym jakoś wiedzieć, co się u niego dzieje. No więc u Sylwka jest czasem słońce, czasem deszcz, mógłbym przytoczyć jakiś klasyczny tytuł hinduskiego filmu. Więc spłaca, jest w rozłące, jest w związku małżeńskim, ma dwoje dzieci, mama nie żyje. Ale on tego tak nie czuje do końca, jest zmęczony. Tak naprawdę jego takim, może nawet nie, on tego nie, nawet nie nazywa marzeniem, tylko planem, jest to, żeby uzbierać do końca maksymalnie tą kwotę podczas sezonu, taką, która pozwoli mu spłacić do reszty to zadłużenie, wrócić do domu i w końcu być z rodziną. I niech to się wszystko skończy, w końcu on już ma 35 lat. I fajnie by było, jakby te wszystkie garby, które ma i nosi ze sobą od wczesnego dzieciństwa, tak naprawdę przestały go dotyczyć.
Rafał, nasz czas dobiega końca. Strasznie ci dziękujemy, że do nas wpadłeś.
To ja dziękuję za zaproszenie. Naprawdę to czuję wielkie jakieś takie, nie wiem, wyróżnienie.
Twoja, wiesz, ta rozmowa napawa nadzieją i też z tego względu, o którym powiedziałeś na końcu, jeśli chodzi o maile czytelników, spodziewałam się skarg, a usłyszałam, że to były maile i wiadomości pełne troski i jakoś mi się tak zrobiło ciepło na sercu.
Tak jest. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą pomagać i są wrażliwi po prostu na krzywdę innych albo na trudności życiowe, z którymi się borykają. I to, ile wiadomości, ile troski o to, co dzieje się u Sylwka i jak to u niego w tej chwili wygląda, to ja nigdy się z czymś takim wcześniej nie spotkałem. Ale wierzę w to, że bezgranicznie, absolutnie, że wtedy, kiedy ludzie wiedzą, że trzeba komuś pomóc, to po prostu pomagają. Są tacy, którzy po prostu to robią, bo uważają, że tak trzeba.
Cóż, pozostaje nam podziękować za te wszystkie maile. I zachęcamy Was do nadsyłania kolejnych do redakcji. Piszcie, co Was porusza, wzrusza, napawa złością albo nadzieją. Bardzo cenimy Wasz głos. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i pozdrawiamy i do usłyszenia.
Ja również pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Państwa. Do widzenia.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Produkowała nas Martyna Turska, a w kolejnym odcinku rozmowa o dr Lindzie, lekarce hochsztaplerce, której poczynania od lat śledzi Katarzyna Surmiak-Domańska.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.